Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz. Mentoring, zestaw narzędzi, wydawnictwo One Press. Czytają Maciej Bennewicz i Anna Prelewicz. Wszystkie schematy i tabele zawarte w książce drukowanej znajdują się w pliku PDF dołączonym do audiobooka. Wstęp. Mentoring, nowy, stary model edukacji. Tradycja. Rzemieślnik. Terminy mentor i mentoring wywodzą się ze średniowiecznej tradycji rzemieślniczej. Relacja mistrz-uczeń, a następnie mistrz-czeladnik była jednym z podstawowych elementów kształcenia zawodowego aż do początku rewolucji przemysłowej w Anglii. Zadaniem ucznia, przyszłego czeladnika, było precyzyjne odwzorowywanie wiedzy i doświadczenia mentora, mistrza rzemieślniczego. Przez stulecia ludzkość uczyła się od mistrzów. Wiedza była skarbem, a doświadczenie narzędziem umożliwiającym odpowiednie wykorzystanie tego skarbu. Przyjęcie ucznia na naukę u mistrza było dowodem dużego zaufania, wkroczeniem na drogę bohatera, szansą, jakiej nie wolno było zmarnować. Jak bowiem inaczej nauczyć się wykonywania beczek, uprzęży, podkuwania koni, ważenia piwa? Zawody takie jak bednarz, wytwórca beczek, rymarz, twórca uprzęży, kowal, podkuwający konie, pifowar, produkujący piwo, albo istnieją jako hobbystyczne nisze, albo stały się częścią wielkiego przemysłu i zostały rozczłonkowane na pojedyncze umiejętności technologiczne. Natomiast takie zawody jak kaletnik, powroźnik, ludwisarz, zecer, cholewkarz, introligator niemal całkowicie przeszły do historii. Rewolucja przemysłowa i współczesny kapitalizm oderwały pracownika od środków produkcji i wytworów jego pracy. Współczesny informatyk dziś może pracować dla branży chemicznej, a jutro dla organizacji ekologicznej i nawet nie orientować się, że jedna zanieczyszcza środowisko przyrodnicze, a druga je chroni. Szeregowy pracownik nierzadko nie zna większości procesów technologicznych w swojej firmie, a częstokroć nie wie nawet, co produkuje, w jakim celu wykonuje swoje zadania, jak przekładają się one na bardziej złożone procesy, ani co z nich wynika w praktyce. Nie ma też kontaktu z klientem docelowym, ani z większością dostawców. Odpowiada za niewielki fragment działań i jeżeli firma lub jej menadżerowie nie dbają o transfer informacji oraz wiedzy wewnątrz firmy, może w ten sposób pracować latami, murując cegłę do cegły i nawet nie interesując się tym, czy buduje więzienie, hotel czy szpital. Dawniej wyuczony na czeladnika uczeń, który uzyskał od mistrza praktyczną wiedzę w ramach wyzwolin, osiągając tym samym zawodową samodzielność, wykonał pod okiem mistrza tak zwane majstersztyk, to jest dzieło mistrzowskie. Mogły nimi być stół w zawodzie stolarza, siodło w zawodzie rymarza, mały dzwon w zawodzie ludwisarza. Czeladnik bronił swego dzieła przed radą cechową, złożoną z innych mistrzów, która na podstawie oględzin majstersztyku nadawała młodemu adeptowi prawa cechowe do wykonywania danego zawodu. Odtąd mógł pracować na własne konto, budować swoje mistrzostwo i dążyć do założenia własnego zakładu. Tradycja helleńska. Trudno jest jednoznacznie umiejscowić zarzewie mentoringu w konkretnym przedziale czasowym ewolucji człowieka. Wydaje się on bowiem naturalnym zjawiskiem występującym w rozwoju cywilizacji. Komponenty idei mentoringu można odnaleźć w wielu obszarach egzystencji człowieka już od tysiącleci. Mentorami byli nauczyciele zawodu, ojcowie i matki, duchowni, patroni, ojcowie chrzestni i matki chrzestne, ludzie, którzy kształtowali postawy swoich młodszych, podopiecznych, pokazywali im swoją wiedzę, doświadczenia, a nierzadko także spuściznę, majątek i tradycje. Słowo mentor pochodzi z mitologii greckiej, jest imieniem mieszkańca Itaki, uważanego za dobrego opiekuna. Odyseusz, król Itaki, wyruszając na wojnę trojańską, powierzył mentorowi opiekę nad swoją żoną Penelopą, synem Telemachem, domem oraz całym swoim majątkiem. Gdy młody książę Telemach wyruszył na poszukiwania ojca, bogini Atena wcieliła się w postać mentora i towarzyszyła młodemu wojownikowi. Mitologia grecka utrwaliła w mentalności Zachodu obraz dobrego opiekuna, któremu nie zawahamy się powierzyć bliskich osób, majątku i najważniejszych spraw. W chwili, gdy syn rusza w ślad za ojcem, mentor staje się również wcieleniem bóstwa opiekuńczego, swego rodzaju przewodnikiem. Współcześnie. Edukacja powszechna. Dzisiejszy pracownik potrzebuje nie mniej wsparcia i wiedzy niż jego pradziad czeladnik. Zmienił się jednak system edukacji. Inne są także potrzeby osób edukowanych, tak jak zmieniły się technologia, rynek pracy i wymogi pracodawców wobec pracowników. Edukacja szkolna, systemowa, częstokroć nie potrafi zaspokoić ani oczekiwań rynku pracy, ani realnych potrzeb współczesnego absolwenta trafiającego na tenże rynek. Nie ma w obrębie oficjalnej edukacji rzetelnego nauczania przedsiębiorczości, efektywnego oszczędzania, zarządzania budżetem domowym, czy też przekazywania wiedzy na temat tworzenia małych firm lub startupów. Nikt tego nie uczy. Dzieci i młodzież zdają testy, koncentrują się na ocenach, częstokroć uczą się teorii na pamięć bez rozumienia mechanizmów, skutków i przyczyn poznawanych zjawisk. Edukacja stała się niepraktyczna i jest coraz bardziej oderwana od rzeczywistych potrzeb współczesnego człowieka. Niemal zupełnie nie ma w niej miejsca na poszukiwanie sensu pracy, etosu zawodów, nie ma w niej przestrzeni na odkrywanie naturalnych talentów uczniów, rozwijanie ich mocnych stron, nie ma indywidualnego podejścia do rozwoju jednostki. Z programu studiów wyższych wyeliminowano filozofię, która w jakimś stopniu umożliwiała wgląd w sprawy najważniejsze dla młodych ludzi. Pytania o sens pracy, wartość życia, znaczenie etyki. W edukacji dzieci i młodzieży nie ma w ogóle miejsca na naukę budowania relacji, skutecznego komunikowania się, rozumienia ról we współczesnej rodzinie, zadań rodzicielskich, psychoseksualności płci, antykoncepcji, świadomego pożycia seksualnego, nie mówiąc już o tworzeniu więzi. Nie przekazuje się również bardziej operacyjnej wiedzy związanej z tworzeniem budżetu domowego, metodami inwestowania, oszczędzaniem, rozpoznawaniem możliwości na rynku pracy, przekuwaniem osobistych talentów, konkretne umiejętności i zawody. Budowanie na mocnych stronach. Dlatego tak ważną rolę odgrywa współczesny mentoring. W pewnym sensie mentoring wypełnia luki edukacyjne i nierzadko nadrabia stracony czas w procesie edukacji powszechnej. Opiera się na długoterminowej, partnerskiej relacji między nauczycielem a uczniem, mistrzem a podopiecznym. Ukierunkowany jest na wspieranie rozwoju ucznia, mentee, na przykład poprzez trafne rozpoznawanie jego potencjału oraz wzmacnianie jego mocnych stron. Mentoring w naturalny sposób rozwinął się w biznesie, jest zatem skierowany do osób dorosłych. Wykorzystuje się go m.in. w procesie oduczania starych, złych nawyków, ukształtowanych w dzieciństwie i młodości, także niestety w procesie edukacji powszechnej. Mentor staje się źródłem wiedzy i wsparcia, przewodnikiem w procesie nauczania. Zadaniem mentora jest motywowanie mentee do długotrwałej współpracy oraz kierowanie procesem mentoringowym, tak by w efekcie podopieczny rozwinął swoje kompetencje i wypracował satysfakcjonującą postawę wobec realizowanych zadań. Główne założenia mentoringu. Mentor jako doświadczony praktyk. W polskiej tradycji biznesowej i edukacyjnej przyjęło się, że mentoring w odróżnieniu od innych zbliżonych dyscyplin, coaching, tutoring, doradztwo, szkolenia, oparty jest na osobistej praktyce mentora, który używając określonych i sprecyzowanych metod, zaprezentowanych w dalszej części książki, przekazuje swoje doświadczenia uczniowi, mentee. Najczęściej metody te zostały już wypracowane i zdefiniowane przez daną branżę lub przez sam system mentoringu, opierający się głównie na wypróbowanych modelach bądź procedurach. Zadaniem mentora jest wybór i dostosowanie takiej ścieżki postępowania, która najefektywniej będzie dopasowana zarówno do stylu pracy i początkowych kompetencji mentee, jak i do oczekiwań zleceniodawcy, najczęściej jest to firma, oraz wymogów związanych z samym wynikiem. spodziewanym rezultatem mentoringu. Osiąganie zamierzonego rezultatu jest kluczowym aspektem procesu mentoringowego. Nie chodzi w nim o działania per se, pewien nieustrukturalizowany rozwój, jak w niektórych podejściach terapeutycznych, lecz o precyzyjne, zgodnie z przyjętymi normami i wskaźnikami, osiąganie efektów. Mentoring to praca na umowę o dzieło, zadanie projektowe, którego skuteczność oceniamy poprzez osiągnięty wynik. Edukacja ma tutaj prowadzić do jasno sprecyzowanego sukcesu, którym nie jest mniej lub bardziej umowna bądź iluzoryczna ocena, najczęściej subiektywnie wystawiona przez nauczyciela, lecz osiągnięty wynik, mierzony wcześniej przyjętymi wskaźnikami. Nikt tu nikogo nie zwodzi i nie zapewnia o swoich dobrych intencjach oraz programowej poprawności. Na przykład zawodnik w ciągu 6 miesięcy miał zostać przygotowany przez mentora do biegu maratońskiego, ukończonego w czasie krótszym niż 3 godziny 15 minut. Zawodnik przebiegł maraton w określonym czasie, nie doznał uszczerbku na zdrowiu, a więc mentoring spełnił swoje zadania, a tym samym mentor i mentee odnieśli sukces. Relacja. Dla podopiecznego mentee praca z mentorem staje się wartościowa i znacząca, gdy w nauczycielu znajduje on eksperta będącego wzorem postępowania w danej dziedzinie. Kluczową kwestią jest zatem posiadane przez mentora doświadczenie. Ważne są również jego niepowtarzalne kompetencje. Postawa mentora powinna stwarzać przestrzeń do próbowania nowych umiejętności i kompetencji przez mentee. Zadaniem mentora jest zachęcanie do podejmowania prób, wykonywania ćwiczeń i eksperymentów. Doświadczony ekspert w danej dziedzinie, posiadający ugruntowaną wiedzę teoretyczną, a także praktyczną, pokonał już wiele trudności, przed którymi stoi lub stanie mentee. Mentor może zatem w ramach feedbacku dzielić się swoimi doświadczeniami, przestrzegając mentee przed popełnieniem oczywistych błędów. Wszystkie wymienione elementy budują autorytet mentora. Mentoring, choć jest bardzo związany z biznesem, może również dotyczyć niebiznesowych obszarów działania człowieka, takich jak sport, zarządzanie relacjami, prowadzenie mediacji i negocjacji, kulinaria, szeroko pojęte zarządzanie ludźmi, wystąpienia publiczne, relacje z dziećmi, tworzenie kreatywnej przestrzeni współpracy oraz edukacja, czyli uczenie, nauczanie i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych. Mentoring sprawdza się wszędzie tam, gdzie jeden człowiek może się czegoś nauczyć od drugiego w wyniku dzielenia się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami przy użyciu sprawdzonych, skutecznych metod edukacji. Specyfiką mentoringu jest również indywidualny tok nauki, czyli dostosowanie metod, środków, zasobów i ćwiczeń do specyfiki sytuacji danej branży oraz indywidualności mentee, człowieka i jego osobowości w konkretnej sytuacji. Cel i wynik. Proces. Jak już wspomniano, uzyskiwanie ściśle zwymiarowanego rezultatu jest składową, nieodłączną częścią mentoringu. Proces mentoringowy, czyli tok następujących po sobie wydarzeń, z których jedno bezpośrednio wynika z drugiego, powinien zawsze uwzględniać i precyzyjnie określać, co i w jakim czasie ma zostać osiągnięte przez mentee. W przeciwnym razie proces edukacji może nie spełniać pokładanych w nim nadziei i zbliżać się do edukacji klasycznej, która wciąż koncentruje się na dostarczaniu informacji, nie zaś doświadczeń i praktycznych umiejętności. Mentoring prowadzi do zwiększenia praktycznych umiejętności mentee. Jeśli nie następuje wzrost kompetencji i zdolności do skutecznego działania, zaprogramowanego wcześniej lub określonego normami, nie mamy do czynienia z mentoringiem. Wynik. Pierwowzoru podejścia mentoringowego możemy szukać przede wszystkim w sporcie. Częstokroć byli zawodnicy stają się utalentowanymi trenerami sportowców młodszych od siebie. Związki pomiędzy mentoringiem biznesowym a sportem są bardzo silne. Konkretna dyscyplina sportowa rządzi się regułami, które należy respektować. Są to kryteria, czyli szczegółowe parametry regulujące całokształt postępowania, podobnie jak w biznesie, konkretnej branży oraz w firmie działającej w danej branży. Z przyjętych reguł wynikają wskaźniki sukcesu, tego, jak dobrzy jesteśmy w danej dyscyplinie i co powinniśmy zrobić, żeby spełnić kryteria. W sporcie, podobnie jak w innych obszarach biznesu i życia, sukces może mieć różne oblicza. Parametry sukcesu określają zarówno mentor, jak i mentee, a także organizacja, firma, system lub reguły postępowania w danej branży. Odnosząc się do metafory sportowej, sukces może dla jednego zawodnika oznaczać ukończenie zawodów, dla innego zwycięstwo, dla trzeciego samo przystąpienie do rywalizacji, a dla jeszcze innego zakwalifikowanie się do turnieju. Wynik zależy od kompetencji na starcie i wcześniejszego przygotowania zawodnika. Zawodnik wraz z trenerem określają początkowe możliwości, zasoby, a następnie traktują je jako podstawę dalszego postępowania, rozpoczynają proces mentoringowy. Od wstępnej analizy, ustalenia poziomu wyjściowego będą zależały dalsze działania, dobór ćwiczeń i przebieg całości treningu, procesu. Jest to jedna z najistotniejszych kompetencji mentora. Dobranie ćwiczeń i ułożenie programu treningu, który w najskuteczniejszy oraz bezpieczny dla zawodnika, mentee, sposób doprowadzi do przewidzianego i zaplanowanego rezultatu, wyniku. Kinestetyka. Rozmowa jako zagrożenie. Mentoring opiera się na praktycznych aspektach relacji między mistrzem a uczniem. Udzielenie informacji zwrotnej i zadawanie pytań stanowią podstawowe narzędzia komunikacji po stronie mentora. Pozwalają kierować rozmową, mobilizować klienta, mentee i prowadzić go do celu. Jednak relacja oparta wyłącznie na rozmowie i pytaniach nie jest mentoringiem. Istnieje ryzyko, że szybko stanie się dla klienta rutynowym, przewidywalnym doświadczeniem podobnym do pogawędki, zbliżonym do terapii, przyjacielską wymianą zdań. W efekcie może on coraz mniej wynosić z kolejnych sesji. Staną się one zdeformalizowanymi pogaduszkami, nie zaś treningami prowadzącymi do uzyskania określonych efektów. Z większości rozmów, w tym też tych edukacyjnych i terapeutycznych, niestety niewiele wynika. Organizacje takie jak korporacje, biura, urzędy, a nawet uczelnie, szkoły czy telewizja świetnie ten mechanizm wzmacniają. Pracownicy chodzą ze spotkania na spotkanie, politycy na kolejne czcze debaty, z których nic nie wynika, studenci na wykłady, w czasie których oglądają zdjęcia w portalach społecznościowych. Nieustannie uczestniczymy w rozmowach, dyskusjach, zebraniach, naradach, ustaleniach, kłótniach, dysputach, które częstokroć pozostają bez konkluzji lub kończą się pustymi obietnicami. Terapie trwają latami, narady godzinami, wykłady wloką się i częstokroć nie pozostaje po nich żaden trwały ślad pamięciowy. Jeśli relacja mentoringowa przeobrazi się w tego rodzaju rozmowę, niestety szybko może przybrać formę rozmowy koleżeńskiej, pseudoterapii lub, co gorsza, typowego, dyrektywnego polecenia. Każda z tych form ma niewiele wspólnego z profesjonalnym mentoringiem. Niestety rozmowa nieformalna jest łatwiejsza dla obu stron, zwłaszcza dla początkującego mentora, gdyż jest kulturowo uzasadniona. Częstokroć słyszymy lub sami wypowiadamy zachęty w rodzaju: usiądźmy i porozmawiajmy, pomówmy o tym, omówmy to. Jeżeli w procesie mentoringu nie stosujemy profesjonalnych metod i narzędzi, istnieje ryzyko, że szybko zagadamy sprawę. W czasie sesji może nawet panować bardzo miła atmosfera, gdyż wszystko, co jest przedmiotem rozmowy, pozostaje pod kontrolą klienta, który bardzo często toczy wewnętrzną wojnę pomiędzy chęcią zmiany a starymi wzorcami. Potrzeba zmiany zderza się z chęcią utrzymania stabilizacji, przewidywalności, poczucia bezpieczeństwa. Pragnienie pozostawania w przewidywalnej strefie komfortu rywalizuje z nowym, niepewnym, nieznanym. Nawet jeśli dawne wzorce są niewygodne, bolesne lub trudne. Owijając temat w watę słów, zarówno klient, jak i mentor mogą szybko utonąć w opowieściach i, co gorsza, w narzucaniu przez mentora własnych poglądów i rozwiązań. Słowem, mentoring staje się doradzaniem lub pogawędką. Może nawet czasami jest miło, wręcz przyjacielsko, lecz niestety równie skutecznie, jak w trakcie rozmowy z kolegami w piątkowy wieczór w pubie albo z nieznajomym w pociągu na trasie do Gdańska. Przypadkowo może coś pożytecznego z tego wyjdzie, a może będzie to po prostu rozmowa, jakich wiele. Ruch, kognitywność, kinestetyka. Kanał percepcyjny, kognitywny, w nim przetwarzamy informacje, dzięki któremu w pierwszych dniach życia uczymy się najszybciej, bez wysiłku, to doświadczanie, czyli metoda kinestetyczna związana z ruchem, ze zmysłami i z osobistym przeżyciem. Niestety metoda ta wciąż jest niesłychanie rzadko wykorzystywana w edukacji w Polsce, zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Szkoła to wciąż zakuwanie ze słuchu lub zapamiętywanie wyrywkowych obrazków. Tymczasem wszystko, czego się nauczyliśmy we wczesnym dzieciństwie, czyli najistotniejsze dla istnienia w danym środowisku wzorce, zachowania, zasoby, zdobyliśmy poprzez naśladowanie, powtarzanie, zabawę i kinestetykę. Wykorzystanie kinestetyki nie tylko przyspiesza proces mentoringu, ale też daje niespodziewanie szybkie i trwałe efekty. Niestety niewiele z tego wynika dla praktyki biznesowej lub życiowej, gdy jakaś instytucja promuje nową, ciekawą dyscyplinę,